Sony Alpha Academy Polska. Zapraszamy na drugą część rozmowy.
Nie zawsze trzeba fotografować rano lub wieczorem. No jeżeli ktoś zająłby się fotografią w podczerwieni, no to wtedy najfajniejsze efekty wychodzą w samo południe, czyli dla każdej osoby, która chce zająć się fotografią przyrodniczą, znajdzie się odpowiedni czas, tylko trzeba zaplanować, co chce się robić.
Tylko tu mówisz, jak sądzę, o fotografii krajobrazowej.
Tak.
Która w sumie też jest jakąś częścią tego świata fotografii przyrodniczej.
A oczywiście.
Takich spostrzeżeń, bo też miałem ogromną przyjemność być w zeszłym roku w Toruniu na festiwalu i oglądać wystawy, spotykać twórców, fotografów. Mam wrażenie, że w Polsce jest nadreprezentacja fotografowania ptaków, a jest relatywnie mało zdjęć ssaków. Jak myślisz, z czego to wynika?
No chociażby z ilości gatunków ptaków, ilości gatunków ssaków dostępnych w Polsce, więc tutaj to jest podstawowa różnica w ilości dostępnych gatunków i dlatego tych ptaków na zdjęciach mamy takie mnóstwo, a ssaków mniej. No i przy fotografii ssaków pojawia się jeszcze jeden problem, dlatego że jak fotografujemy ptaki, wystarczy się tylko ukryć. Natomiast w fotografii ssaków pojawia się jeszcze taki problem, że powinniśmy się ukryć węchowo, czyli po prostu nie może nas być ani widać, ani czuć. No i tutaj jest to dodatkowy problem, z którym musimy sobie poradzić w terenie. Także to też może być wpływać na to zainteresowanie fotografią ptaków, a nie ssaków.
To już jest moment, że powinniśmy jednak o tym sprzęcie. Ja bym chętnie porozmawiał nie tylko o sprzęcie, ale sprzęt zawsze jest interesujący, więc przejdziemy do paru, bo mieliśmy takie pytanie właśnie, czego używasz? Ja bym zadał pytanie, czego używasz i dlaczego? Bo jestem pewien, zajmuję się fotografią już tak długo, że aż strach i często podaję fotografię przyrodniczą jako jeden z takich działów fotografii, w którym sprzęt odgrywa ogromną rolę. I o ile, żeby uprawiać, nie wiem, fotografię reportażową, taką typu street fotografii czy dokument, to możemy sobie po prostu czymkolwiek to robić, nawet zmieną, to niestety tak. Fotografii przyrodniczej się nie da. I powiedz dlaczego i czego używasz?
No, 2 lata temu po długich, długich namysłach i walce z sobą, z przyzwyczajeniami, no, postanowiłem zmienić system lustrzankowy na bezlusterkowce. No i oczywiście była chwila zastanowienia, w który system wchodzimy, w który system wchodzę, no i wybrałem system Sony. Pierwszym aparatem, którym pracowałem, była A7 R3. No i tak fajnie wtedy pojawił się obiektyw 200-600, który automatycznie wtedy do puszki nabyłem i wtedy zaczęła się fotografia już tym zestawem. Jakie plusy tego sprzętu? Dla mnie niebagatelną rzeczą jest waga, dlatego że plecak wypełniony lustrzankami i obiektywami potrafił ważyć do 30 kg. Natomiast teraz, kiedy zmieniłem sprzęt na bezlusterkowce i obiektywy dedykowane, no to ten plecak bardzo mocno się odchudził. No i teraz kwestia, oprócz wagi, no to kwestia możliwości sprzętowych. Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem szybkości i dokładności autofokusa w bezlusterkowcach Sony. Jeżeli fotografuję ptaki w locie, to rzadko mi się zdarza zdjęcie nieostre, natomiast kiedyś procent tych zdjęć nieostrych był znaczący. Drugą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę przy wyborze tego, a nie innego sprzętu, jest możliwość pracy przy migawce elektronicznej. W zeszłym roku wykorzystałem to możliwość na rykowisku, fotografowałem łanie i cielaki z odległości 5-6 metrów. Byłem ubrany w strój maskujący. Zwierzęta nie były płoszone czaskiem migawki, więc tych zdjęć powstało sporo. Może ja je w tej chwili przejdziemy do nich i je pokażę. O właśnie. To był problem właśnie siódemkom, R-kom, trójkom i 200-600. ISO 5000.
Pamiętam te zdjęcia. No, jakieś wczesne zdjęcia to są twoje z 200-600.
Tak, to są jedne z pierwszych zdjęć, dlatego że sprzęt, obiektyw nabyłem w lipcu, a tutaj na początku września był wyjazd na rykowisko i powstały te zdjęcia. No i tutaj jeszcze rzecz, która mnie bardzo ucieszyła, czyli praca w wysokich czułościach. Zdarzało mi się pracować na 10 tysięcy, 12 tysięcy ISO i te zdjęcia są bardzo dobre. Coś, czego na tym sprzęcie, który używałem poprzednio, było nie do zrealizowania. Tutaj nie było z tym problemu. No tutaj Łania patrząca na mnie, nie wiedząca o co chodzi, bo coś jej niby nie pasowało, no ale tak, nie czuć mnie, bo wiatr wiał od niej do mnie, czyli nie mogła mnie wyczuć. Byłem ubrany maskująco, także jakoś nie mogła mnie dostrzec i nie słyszała w ogóle zdjęć, które wykonywałem, więc no tutaj patrzyliśmy sobie w oczy dosyć długo. Proszę zobaczyć na tych zdjęciach, łanie i cielaki spokojnie sobie żerują w ogóle, jakby mnie tutaj nie było. Tak samo byk, który tutaj się odzywał, w ogóle mnie nie zauważał ani nie słyszał. No rykowisko jest w ogóle takim wspaniałym czasem, kiedy można właśnie obcować z przyrodą i jest taki fajny klimat, dlatego że no człowiek musi się naprawdę postarać, żeby podejść do tych zwierząt niezauważonym, niewywąchanym i zdjęcia uzyskane wtedy, no to jest naprawdę taka fajna nagroda za ten czas poświęcony fotografii przyrodniczej, dlatego że żeby wykonać większość tych zdjęć, trzeba było wstać o godzinie 2 nad ranem, wyjść w teren o godzinie między 3 a 4 i w tym terenie przebywać sporo czasu, a we wrześniu jeszcze komary potrafią być bardzo, bardzo dokuczliwe i starać się z człowieka wyssać całą dostępną krew.
Myślę, że ten 200-600 to jest w ogóle obiektyw, o którym warto parę rzeczy powiedzieć, bo rzeczywiście on spowodował, że system Sony stał się atrakcyjny dla fotografów przyrody.
Stał się przyjazny dla fotografów przyrody.
Tak, dlatego ponownie w zeszłym roku pojawiliśmy się na festiwalu w Toruniu, tak, bo uznałem, że tak, teraz mamy z czym pojechać i rzeczywiście ten obiektyw no, zrobił tam furorę w połączeniu z tymi możliwościami. No okej, okay, mówiłeś waga, cicha praca, autofokus, czyli to takie trzy główne cechy, a jako tak. Fotograf przyrodniczy, jak oceniasz pracę wizjerem elektronicznym, czy nie wiem, na statywie używasz, na ekranik patrzysz?
Jest tak, że korzystam z wizjera. Cały czas nie potrafię się przestawić przy fotografowaniu na ten tylny ekran, tylko korzystam z wizjera. Wizjer do tej pory, jak się już przestawiłem z uszczelki, to naprawdę nie ma żadnego problemu podczas pracy w fotografii, nawet kiedy to światło jest minimalne, nawet wschodem słońca. Nie ma tutaj problemu, autofokus potrafi wychwycić fotografowany obiekt i dokładnie ustawić ostrość. To też jest zdjęcie z obiektywu 200-600, ale wykonane A9. Powiem szczerze, że zestaw A9 plus 200-600 to jest naprawdę zestaw marzeń. Kwestia, no już można powiedzieć tak, perfekcyjności fokusa, ilości klatek na sekundę, no wiemy, że 20, więc tutaj no, są same plusy i bonusy dla fotografów przyrody, którzy taki sprzęt mogliby wykorzystywać. Jeszcze dzięki temu, że no, mam wsparcie twoje i Sony Polska, no mogę pracować z obiektywami, które do tej pory były dla mnie niedostępne, czyli dwa super obiektywy 600x4 i 400x28. To zdjęcie było zrobione właśnie A9 i 600x4. Wiosenne żurawie. komfort pracy niesamowity, zresztą jakość obrazka no, powala, perfekcja. No, tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do ostrości obrazu. To jest wszystko.
Czyli jesteś zadowolony z wyboru?
Znaczy tak, powiem szczerze, że no, mówiąc kolokwialnie, podchodziłem jak pies do jeża. Na początku kwestia bezlusterkowców, ale tak, twoje wielogodzinne monologi i przekonywanie mnie, że to jest dobre, no naprawdę przekonałem się, że w tej chwili, znaczy nie wróciłbym już do lustrzanki, naprawdę nie wróciłbym do lustrzanki, a w systemie Sony te obiektywy, którymi teraz pracuję, no spełniają moje oczekiwania, no a cóż więcej, no po prostu nie ma co tutaj gdybać, tylko wykorzystywać ten sprzęt, który jest dostępny, a efekty no mówią same za siebie, że tutaj jest naprawdę sama frajda pracy. Może jeszcze, jeżeli chodzi o fotografowanie...
Jeszcze może, Adamie, ja wyświetliłem pytanie Macieja. Jakie masz odczucia odnośnie autofokusa w obiektywie 200-600?
Jeżeli chodzi o autofokus 200-600, nie mam żadnych negatywnych skojarzeń. Tylko, że jakoś nie mogę ogarnąć współpracy A7 R4 z 200-600. Tutaj jakość obrazka niekiedy nie jest taka perfekcyjna, jakbym sobie życzył. Natomiast z każdą inną puszką ten obiektyw po prostu mogę powiedzieć, że hula. Także tak to wygląda z moich no, autopsji po prostu pracy i wykonania ileś tam tych tysięcy zdjęć.
To jako puentę jeszcze wrzucę tutaj może... Tak, taką wypowiedź. No 200, znaczy 600 F4 G Master to klasa sama w sobie.
No oczywiście.
Taka ładna puenta. Niezależne zdanie jest tutaj, wiesz, także.
Nie tutaj ja to może powiedziałem. Kilka zdjęć takich bardzo fajnych, przyjaznych fotografów. Lodówek, tak, to jest sprzęt AGD, który wczesną wiosną można spotkać na Zatoce Puckiej. I lodówki są niewielkimi ptakami, które bardzo szybko latają. Natomiast to było fotografowane, już sprawdzamy, A9 i 600x4. Powiem szczerze, że zdjęcia robione w serii, śledzenie obiektu tutaj jest no zawsze bardzo dobre, no i wtedy można pokusić się o właśnie wykonanie takich naprawdę dynamicznych zdjęć, które przynoszą frajdę. To jest właśnie A9, 600x4, przysłona półdziałki domknięta 4,5, no ale dzięki temu to mamy bardzo przyzwoite czasy, rzędu 1/4000 sekundy, mimo ISO tylko 640, także no to jest, tak jak właśnie padło określenie, klasa sama w sobie i
Adam, mam pytanie
pracy, jeszcze. Tak, powiem. Tak?
Czy pracujesz na jednym korpusie zwykle, czy na dwóch? Bo wiem, że masz dwa.
Przeważnie w plecaku, tak jak wyjeżdżam na jakieś takie zaplanowane zdjęcia, to mam raz, dwa, trzy, około czterech korpusów. Jest tak, że no, jak mogę, to korzystam właśnie z A9 i tam jest podpięte jakieś szkło właśnie do fotografii zwierząt w naturalnym środowisku, czyli albo 200-600, albo 400, albo 600. Później A7 R4, który bardzo często jest podpięty obiektyw makro. Do zdjęć takich krajobrazowych bardzo często wykorzystuję aparat z serii A6000. No i mam też A7 R2, który jest zmodyfikowany do zdjęć podczerwieni. I to mnie ostatnio bardzo pochłonęło, wciągnęło, także przez to właśnie fotografowanie w podczerwieni, właściwie cały dzień fotograficzny mam wypełniony, bo rano, powiedzmy, staram się fotografować zwierzęta, później chwila przerwy, kiedy słońce jest wysoko na horyzoncie, podczerwień, no i wieczorem, kiedy słońce już kładzie się nisko, no to wtedy powrót do fotografii krajobrazowej czy fotografii zwierząt w tym, powiedziałbym, normalnym widmie fotograficznym.
Mamy tutaj jeszcze, tak, po pierwsze wyświetliłem jeszcze twój Facebook, bo teraz oczywiście nam kompresja trochę zjada fajność oglądania tych zdjęć, ale na Adam Adamski Art na Facebooku znajdziecie je w dobrej jakości. Ale jest ciekawe pytanie, myślę, że istotne w tych okolicznościach. Jak spisuje się Sony w ekstremalnych sytuacjach przyrody? Deszcz, błoto czy obiektyw i body są uszczelnione? Nie było z tym problemu. To ja może powiem, że są uszczelnione. A czy nie miałeś z tym problemu?
Zdarzyło mi się fotografować zestawem A9 i 4028 w padającym deszczu. Chodziłem z tym sprzętem 3 godziny i po prostu wróciłem, wytarłem. Wyjąłem kartę, zgrałem zdjęcia, jak wszystko śmigało, także tutaj nie było naprawdę żadnych problemów. Jeżeli ja fotografuję z ukrycia, to bardzo często jestem z takiego namiotu, który jest wodoodporny, także bezpośrednio nie leci mi woda po sprzęcie, ale kiedy używam tego właśnie takich obiektywów jak 600 czy 400 A9, to naprawdę zdarzyło mi się fotografować w deszczu i nie było tutaj żadnych problemów, także naprawdę jest to sprzęt uszczelniony. No i sprawdziłem, bo tak jak zwykle teoria teorią, ale tutaj praktycznie okazało się, że rzeczywiście reklama w tym momencie nie rozmija się z prawdą.
No, ja może jako taką małą dygresję opowiem o doświadczeniach Tomka Markowskiego. Nie wiem, czy nas ogląda dzisiaj. To jest fotograf sportowy, pracuje dla Przeglądu Sportowego. No i fotografuje skoki narciarskie. Na skoczni się spotykamy nieraz w sezonie. No to tam, słuchajcie, no to jest kilka godzin na przykład w padającym mokrym śniegu z deszczem i nie ma się gdzie schować. I Tomek fotografuje już 2 lata w takich warunkach, oprócz tego kolarstwo z motoru. Z Tomkiem zresztą zrobimy jeszcze spotkanie, bo jest dużo ciekawej historii. Także jeżeli chodzi o wytrzymałość tego sprzętu, no absolutnie jest to profesjonalny sprzęt, czyli musi mieć profesjonalną wytrzymałość. Tutaj mamy jeszcze pytanie od Dagoberta, bo rzeczywiście dla niektórych tak. osób jest to kłopot. Przy strzelaniu serią, jak sobie radzi z edycją, obróbką, nie wiem, co to jest za skrót GB. I tonami GB.
Gigabajtów.
A gigabajtów. A ja się zastanawiam nad tonami, w sensie kolorami.
No, ilość dysków, która znajduje się u nas w domu, no niestety rośnie bardzo mocno, ale ostatnio zacząłem robić także zdjęcia zgrywane z Sony, automatycznie konwertuje do formatu DNG. Daje mi to olbrzymi zysk objętości, dlatego że w przypadku AR4 no pliki są połowę mniejsze, kiedy przerabiam je na DNG. Oczywiście nie ma żadnej straty w jakości, a dyski zauważalnie wolniej się zapełniają. Także tutaj, no, a kwestia tych ilości zdjęć, to rzeczywiście to jest to ta najmniej przyjemna część fotografii przyrodniczej, kiedy trzeba usiąść przy komputerze, zrobić sobie kawkę czy herbatę i przeglądać tysiące zdjęć i naciskać delete, delete, delete. No i najgorsze jest to, że niekiedy jak człowiek się rozpędzi, to jakieś fajne zdjęcie też zrobi delete i później trzeba wracać do kosza i odszukiwać to, co przez przypadek się w tym koszu umieściło.
No ale to jest też problem fotografów ślubnych, bo dzisiaj robi się bardzo wiele zdjęć. Natomiast często, znaczy może już nie często, ale spotykam się jeszcze czasami z argumentem, że bezlusterkowce mają duże zużycie prądu i w związku z tym niespecjalnie nadają się do zabierania w teren. Jak ty oceniasz wydajność akumulatorów w aparatach, które używasz?
Jeżeli chodzi o serię A3 i A4, no to tutaj bym powiedział, że już jest komfort pracy, jeżeli chodzi o ich prądożerność. Naprawdę akumulatory wystarczają na długi czas intensywnego fotografowania. W AR2, kiedy te są baterie FZ50, no tam ta prądożerność jest widoczna. Aczkolwiek nie jest to tak, że po 10 zdjęciach aparat już odmawia posłuszeństwa. Uważam, że to są, mówię nawet w tych A2, jest to zużycie akceptowalne, natomiast A3 i A4, czy właśnie A9, to można powiedzieć, że jejku, podczas intensywnej pracy nie wiem, czy zużyłem więcej niż 2 baterie dziennie. Czyli to jest tak jak w lustrzankach. No.
No warto pamiętać też, że te aparaty bez lustra pozwalają na coś, na co nie pozwalają lustrzanki. Ładowanie w sytuacjach krytycznych z powerbanka.
Ja powiem szczerze, taki... że jak pracuję na statywie, to mam zawsze pod aparatem podpięte Atomosa Power Station i tam z tych dużych baterii sonowskich po prostu jestem pod cały czas podpięty i tutaj nie ma opcji, żeby mi się prąd skończył. Jak się siedzi w budzie i po prostu cały czas aparat jest włączony i przygotowany do zdjęć, to jest najbardziej fajna forma właśnie zasilania aparatu.
Sony Alpha Academy Polska. Koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i nie przegap następnego odcinka. Wspólnie z nami bądź na bieżąco z wydarzeniami ze świata fotografii.
Ja sobie zanotowałem takie pytanie, bez którego nie wypuszczę cię z reżyserki. Mianowicie, czasami się zastanawiam, wiesz, oglądając wystawy na Festiwalu Sztuka Natury, bo to jest takie głębsze pytanie, gdzie się zaczyna sztuka, a kończy dokument, bo fotografia przyrodnicza jest w zasadzie fotografią dokumentalną. Gdzie ta sztuka się zaczyna, gdzie kończy się dokument i gdzie ta sztuka powinna się skończyć, żeby nie przekroczyć jakiejś dość chyba cienkiej granicy kreacji fotografii przyrodniczej, bo jednak no można przegiąć, nie wiem, z obróbką, z aranżowaniem sytuacji. Jak ty to czujesz? I czy zdarzyło ci się, Adam, kiedyś z niesmakiem odwrócić głowę, nie wiem, albo nie przyjąć zdjęć na wystawę na twoim festiwalu, czy jak to postrzegasz? Gdzie jest ta granica sztuki i fotografii przyrodniczej sensu stricto?
Jest tak, że w tej chwili to się wszystko naprawdę bardzo, bardzo przeplata, dlatego że bardzo często fotografii przyrodniczej właśnie odchodzi się od tej opcji stricte dokumentacji przyrody, tylko właśnie stara się operować światłem, kadrem, żeby jakimś niedopowiedzeniem, żeby także pobudzić do myślenia widzów, żeby to, co podajemy w postaci fotografii tak zwanej przyrodniczej, było oczywistością. Tutaj do interpretacji przez widza, także on też może tutaj się zastanowić. Znaczy ja w swojej fotografii często robię tak, że jak fotograf, to brak jest skali odniesienia. Nie wiadomo, czy to, co sfotografowałem, ma rozmiar 3 na 5 mm, czy powierzchnia liczona jest w kilometrach kwadratowych. I mam wtedy olbrzymią frajdę, kiedy na wernisażu wystawy słucham osób, które przy poszczególnych zdjęciach dyskutują, zastanawiają się, co to jest, czy to jest duże, czy to jest mało. Kiedyś był taki też fajny komentarz. Na wystawie umieściłem zdjęcie porostów i rozmiar w oryginale tego obszaru sfotografowanego wynosił chyba 3 na 6 mm. I zadano mi pytanie, gdzie ja tą pustynię sfotografowałem. A ja mówię, że ta pustynia leży u mnie w pokoju na biurku i ma rozmiar właśnie liczony w milimetrach. Także to było bardzo wielkie zdziwienie. Także myślę, że właśnie fotografia przyrodnicza w tej chwili powinna iść w tą stronę nieoczywistości, tylko właśnie pozostawienia tej interpretacji przez widza i żeby widz mógł wtedy aktywnie uczestniczyć w wernisażach, właśnie odbierać te zdjęcia tak bardzo, bardzo subiektywnie, a nie tylko tak jak w fotografii takiej stricte dokumentacyjnej, tak jak narzucił nam twórca zdjęcia.
Czyli troszeczkę to jest tak, że obecnie fotografowie starają się bardziej operować emocjami, tak. I bardziej chodzi o odczucie niż dokumentację. No w zasadzie koń jaki jest, każdy widzi większość gatunków została sfotografowana. No, znaczy, powiem ci, wiesz co, ja wiele lat temu byłem w Związku Fotografów Przyrodniczych, fotografowałem krajobrazy i w którymś momencie doszedłem do wniosku, że już mnie serdecznie nudzi fotografowanie krajobrazów, bo jest drzewko z prawej, drzewko z lewej, słońce wyżej, słońce niżej, albo rano, albo wieczorem, tak. I gdzieś skończyły mi się pomysły, co tam dalej robić, a tutaj no, chyba nadal ludzie poszukują. Ja mam wrażenie też, wiesz, Adam, że bardzo duży wpływ na to, jak dzisiaj wygląda fotografia przyrodnicza, ma technologia. I to, że pamiętasz, wyszliśmy wszyscy, wszyscy starsi nastolatkowie, wyszliśmy od slajdów, tak. od pokazów slajdów, no w slajdzie albo się dobrze zrobiło, albo nie, no ale na jakieś wielkie kombinacje nie było miejsca. Ale i wtedy jakby fajnie było to, jak było ostre, ładnie naświetlone i fajne kolory. Natomiast dzisiaj technologia daje dużo więcej możliwości i można dużo więcej marnować zdjęć, żeby uzyskać ten właściwy efekt. Też masz takie odczucie, że narzędzie pracy fotografa przyrodniczego miało, zmiana tego narzędzia z analogowego na cyfrowy miało poważny wpływ na to, jak dzisiaj wygląda fotografia przyrodnicza.
Tak, oczywiście to miało bardzo znaczący wpływ. No jednak, tak jak powiedziałeś, slajd to była zamknięta kompozycja, z którą już nic nie było można zrobić. Natomiast fotografia cyfrowa pozwoliła nam na tą postprodukcję, czyli kadrowanie, zmienianie proporcji obrazu. Ja jestem przeciwny i daleki od tego, żeby z kadru usuwać jakieś fragmenty, które nam nie pasują. Uważam, że w fotografii przyrodniczej nie powinniśmy posuwać się do tego, żeby jakieś detale zdjęcia dorysować lub ująć, no chyba, że podpiszemy, że jest to grafika, a nie zdjęcie. Powiem szczerze, że jak zacząłem fotografować na cyfrze, to byłem tak przyczajony do slajdu, że zdjęcie, które skadrowałem źle w cyfrze, przecież nie było problemu w kompie je podkadrować, zmienić proporcje.
No, ja takie zależy, zdjęcia... ile miałeś pikseli.
Oj, jakoś tak odpukać od samego początku było nieźle. To ja takie zdjęcia wyrzucałem. To było takie przyzwyczajenie z czasów slajdowych, że uważałem, że zdjęcie powinno być od razu zamkniętą kompozycją. Jeżeli nie pasowało mi ujęcie, no to po prostu było delay i koniec. Nie było obróbki w komputerze, że podkadr je zmienię. No, z biegiem czasu to podejście zmieniłem. No, w tej chwili oczywiście kadruję zdjęcia, zmieniam proporcje, ale nigdy nie usuwam ani nie dodaję elementów na swoich zdjęciach. To jest podstawa według mnie takiej prawdziwej fotografii przyrodniczej, a nie grafik przyrodniczych, które niektórzy uprawiają.
Ale dopuściłbyś grafiki przyrodnicze na festiwal w Toruniu?
Najgorsze jest to, że nie zawsze jestem w stanie to sprawdzić, dlatego że musiałbym weryfikować na tej zasadzie, że otrzymać od autora rawy poszczególnych zdjęć, żeby to sprawdzić. Ale staram się zapraszać osoby, którym wierzę, które no, jestem przekonany, że nie zrobiłyby mnie w konia i to, co prezentują, jest naprawdę stuprocentową fotografią przyrodniczą.
Okej, okay. Mam pytanie, czy są jeszcze jakieś pytania tutaj? Ja pociągnę temat fotografii przyrodniczej w kontekście pandemii koronawirusa. Czy nie uważasz, że jest to fantastyczny pomysł na izolację społeczną? Wziąć aparat i ucieknąć gdzieś w głusze, umknąć tam, zamknąć się i wtedy możemy śmiało żyć w izolacji i mamy co robić.
Oczywiście, to by było optymalne, tylko że no, pamiętajmy o tym, że w czasie pandemii mieliśmy zakaz wstępu do lasów i tutaj no, musielibyśmy się ukrywać jak partyzanci, żeby nas też nikt ale w tych lasach nie namierzył.
No ale wiesz, to było w czasach, jak mieliśmy połowę mniej zakażeń i było źle.
Tak, a teraz jest inaczej, ciekawiej. No zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, czy rzeczywiście będziemy musieli uciekać do lasu, czy lasy będą zamknięte.
A gdybyś miał, bo często zadaję fotografom, z którymi się tutaj spotykam, pytanie, gdybyś miał coś doradzić młodym adeptom początkującym, jak zacząć najlepiej? Ja rozumiem, że tutaj sprzęt rzeczywiście odgrywa dużą rolę i nie jest łatwo całkiem tanio wejść w ten sport. 200-600 jest jednym z tańszych rozwiązań, żeby było fajnie. Natomiast powiedzmy takie pozasprzętowe rady dla adeptów fotografii przyrodniczej.
No, trzeba się wykazać dosyć dużą cierpliwością, odpornością na warunki atmosferyczne chęcią wczesnego wstawania, czyli dla osób, które zbyt dużo śpią, no to efekty nie będą zadowalające, więc tutaj jeżeli ktoś jest zdyscyplinowany, ma dużo samozaparcia, to myślę, że sprzęt jest drugorzędną rolę, dlatego że jeżeli chcemy coś zrobić, to na pewno posiadanym sprzętem, który nie musi być właśnie aż takich wysokich potów. Uda nam się zrobić zdjęcia, które zainteresują innych odbiorców, no i wtedy będzie ta frajda, że możemy się pochwalić zdjęciami. Bo oczywiście fotografia przyrodnicza to nie tylko fotografia zwierząt w naturalnym środowisku. Możemy zacząć od makrofotografii, która jest cenowo na niższym punkcie, że bardziej dostępna. I tak samo fotografia krajobrazowa, którą możemy nawet wykonywać smartfonami, także tutaj myślę, że nie musimy od razu przechodzić do fotografii zwierząt w naturalnym środowisku. Wystarczy nam fotografia krajobrazowa czy fotografia makro i zobaczymy, czy każdy z osób, każda z osób, która się tym zajmie, zobaczy, czy to jest to, czy to czuje. No jeżeli czuje, no to wtedy można pomyśleć o inwestycjach i o osiąganiu jakiegoś tam komfortu pracy.
Ja myślę, że jako biolog już nawet nie myślisz o tym, ale moja refleksja jest taka, że prawdopodobnie oprócz sprzętu, to może trzeba zacząć od znajomości gatunku, biotopu, miejsca i jeżeli gdzieś chcemy jechać, znaczy myślę, inaczej, krótko mówiąc, w fotografii przyrodniczej ja czuję, że to jest tak, że sprzęt, cała znajomość czasu przysłony, ISO, obsługi aparatu, to jest jakby jedna strona, natomiast druga strona to jest znajomość gatunków, ich zachowania, gdzie występują. Tutaj znowu się ukłonię do Dagoberta, bo Dagobert jest leśniczym. I jak mu kiedyś pożyczyłem sprzęt na testy i zobaczyłem zdjęcia, mówię, tak, takie zdjęcia może zrobić facet, który zna od podszewki ten swój kawałek ziemi. I myślę, że to jest ważne też, nie, żeby amatorzy po prostu zaczęli od znajomości przyrody, bo chyba nie da się tego ominąć.
Nie, uważam, że poznanie przyrody jako źródła inspiracji później do fotografii jest rzeczą bardzo ważną. Chociaż powiem, że zdarzyło mi się oglądać zdjęcia znanego fotografa, który kupował olbrzymie ilości albumów. I w tych albumach były zdjęcia topujących batalionów na tle wrzosów. No i tutaj każdy, kto chociaż troszeczkę zna przyrodę, zwróci głowę, jak to możliwe, że bataliony, które tkują w kwietniu lub na początku maja, nagle zaczęły tokować na wrzosowiskach, które pojawiają się w końcu sierpnia i są we wrześniu. Oczywiście rozwiązaniem tego quizu był tak, który był przymontowany do podstawki.
Czy mówisz, Adam, o słynnej akcji gdzieś sprzed... Czy mówisz, Adam, gdzieś o słynnej akcji gdzieś sprzed 20 lat? Bo to chyba było za czasów, jak ja byłem w związku. I pamiętam, że facet z hukiem wyleciał z naszego związku.
Tak, ale też niesamowite było to, że zdjęcia zostały opublikowane w encyklopediach Larousa. To były przecież encyklopedie, które naprawdę... to była górna półka, a na tych zdjęciach było widać motyle zrobione w makro, a w ich odłokach znajdowały się larwy. No, także to też była po prostu ściema i taka fotografia, która nigdy nie powinna zostać zrealizowana, tym bardziej upubliczniona, a tym bardziej w tak renomowanych wydawnictwach jak Encyklopedia Larousa. Także tutaj ta właśnie etyka fotografii przyrodniczej, o której mówiliśmy, też jest bardzo ważna i kwestia wiedzy przyrodniczej, żeby móc sobie zaplanować rok, co chcemy robić, gdzie wtedy pojedziemy, co tam spotkamy. Jest to w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo łatwe. No, mamy do dyspozycji nieprzebrane zasoby internetu, gdzie znajdujemy informacje o biologii danych gatunków oraz nawet ogłoszenia firm, które zapraszają w konkretne miejsce i oferują fotografom możliwość wykonania zdjęć konkretnych gatunków w konkretnych miejscach o określonej porze roku.
Okej, drodzy Państwo, drogi Adamie, tak patrzę na zegar, mamy 21:09, więc czas powoli do końca. Jeżeli ktoś ma ochotę na jakieś ostatnie pytanie, to proszę bardzo. Ja, nie wszyscy byli od początku, więc nie widzieli wjazdu. Chciałbym teraz zabłysnąć, słuchajcie, o, to jest ten, zobaczcie jak się ładnie błyszczy, ten legendarny G-Masterowy obiektyw, o właśnie tak, możemy go trzymać tutaj jak za mną. Za mną jest 400 na ścianie.
Jednak, co jest?
Tak, no to jest fenomenalna rzecz, zobaczcie, jestem bardzo silnym facetem.
Tak.
O, mamy tutaj pytanie. To tylko kwestia ogniskowej. A, jest odpowiedź dla Dariusza. Okej, okay, czyli nie jest to pytanie do nas. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, Adam. Mimo przejściowych trudności technicznych, nie ma się co nimi przejmować. W końcu mamy XXI wiek i nie na każdym bagnie jest super szybki internet. Ja jestem na wsi, ale,
na szczęście.
Ale blisko Poznania, no, więc do mnie tutaj ten internet bardzo dobrze dociera. Pozdrawiam cię serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam wszystkich, którzy z nami tutaj wytrzymali tą godzinę i muszę wam powiedzieć,
dziękuję, że bardzo za spotkanie.
Miałem takie głosy, słuchajcie, że kiedyś zakończyłem kalimbą, mam pachnącą kalimbę, słuchajcie, drewno kamforowe, więc zakończę jakimś dźwiękiem. O, taki wykwintny. Mamy to. Trzymajcie super. Się ciepło i do zobaczenia za tydzień.
Do zobaczenia. Na razie, hej.
Sony Alpha Academy to nie tylko podcasty. Dołącz do naszej grupy na Facebooku, aby otrzymać dostęp do transmisji na żywo, wideoporadników, konkursów i wartościowych dyskusji ze specjalistami i ambasadorami Sony. Wyszukaj na Facebooku grupę Sony Alpha Academy Polska i dołącz do rosnącej społeczności entuzjastów fotografii. Zapraszamy!